Wiecie, na początku miałem też powiedzieć to, co Samuel już tu powiedział, bo też rano czytam nas na grupie jego wpis i tak, taka wdzięczność, że rzeczywiście mamy możliwość, mamy wolność, możemy się spotykać. I tak sobie pomyślałem, że warto to wykorzystać, bo my nie wiemy, jak długo będzie takiej wolności. My żyjemy w takim czasie, w jakim w zasadzie nigdy nie żyliśmy. W zeszłą niedzielę jeden brat mówi, ja służę w zborze 40 lat, ale takiego czasu jak teraz nie pamiętam, mówi, aby przez ileś miesięcy żeśmy się nie spotykali. Więc chcę wykorzystać każdą taką chwilę. Wiecie, nigdy nie było tak jeszcze, że nie byliśmy pewni, czy w przyszłą niedzielę się spotkamy. A dzisiaj w takim czasie żyjemy. Więc dziękujmy Bogu, uwielbiajmy Go za to i starajmy się, ile to możliwe, być razem. Wiecie, bo fajną, dobrą rzeczą jest mieć społeczność z Panem sam na sam. To jest cenne, wiecie, to jest niesamowite, że mamy tą możliwość przez Ducha Świętego, że gdziekolwiek jestem, gdziekolwiek jesteś, Twój Pan jest ze mną, masz z Nim relację, jeżeli jesteś nowonarodzonym człowiekiem. Ale to jest co innego, kiedy jako Kościół jesteśmy razem, możemy oglądać swoje oblicza, podejść do brata, do siostry, powiedzieć, zapytać, no jak ci się powodzi, jak żyjesz? Może potrzebujesz czegoś, może modlitwy potrzebujesz. Wiecie, to jest naprawdę wielka łaska. Dzisiaj rano przyszło do mnie, to znaczy ja dzisiaj nie przygotowałem żadnego słowa. Tym, co się chce dzielić, potraktujcie jako moje świadectwo. Takie może moje przemyślenia, wierzę, że inspirowane Bożym Duchem, Bożą obecnością. I tym się chcę podzielić, ale tak chyba wczoraj czy dzisiaj rano rozmyślam o tym słowie z trzeciego listu Jana, gdzie apostoł Jan, może pierwsze dwa wiersze przeczytam, bardzo znane zresztą, często słyszałem usługi na ten temat. Starszy do umiłowanego Gajusa, którego miłuję w prawdzie. Umiłowany, modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów, tak jak dobrze ma się dusza twoja. Wiecie, nie wiemy dokładnie, kim był Gajus. No, był przede wszystkim bardzo bliskim apostołowi Janowi. Był prawdopodobnie starszym albo przełożonym zboru. Dokładnie nie wiemy, to nie ma znaczenia. Natomiast Jan pisze do niego list i pisze, modlę się o to, aby ci się dobrze powodziło, abyś był zdrowy. Wiecie, to są takie nasze częste życzenia też. Ale wiecie, mnie ujęło to jedno, tak jak dobrze ma się dusza twoja. Jak ma się dzisiaj twoja dusza? Jak ma się moja dusza dzisiaj? Wiecie, od tego zależne są te inne rzeczy. Dlatego, że gdyby ktoś zapytał ciebie, mnie, no jak ci się powodzi, no to pierwsze nasze myśli, no aha, no w porządku, pracę mam i tak dalej, jest w porządku, no dobrze się mi żyje. Ale gdyby sięgnąć głębiej, ktoś cię zapytał, ale jak ma się twoja dusza? Wiecie, można żyć w dostatku, można opływać, zresztą widzimy to wokół nas, a ludzie są nieszczęśliwi. Dlaczego? Bo ich dusza się ma niedobrze. Wiele przykładów, jeżeli by śledzić media, czy słuchać środków masowego przekazu, czy jeżeli ktoś czyta jakieś gazety, to co tam jest? Wiadomości o ludziach, którzy mieli wszystko, byli u szczytu sławy, wszystko mieli. Wiele osób ze świata muzyki, rozrywki i tak dalej, i nagle dowiadujesz się, popełnił samobójstwo. Kiedyś właśnie przyczyna, którą potem znajomi tam opisywali, dlaczego jego dusza była chora. Wszystko miał. Nie wiedział może, co z pieniędzmi już robić, ale jego dusza chorowała. Więc to jest tak bardzo ważne. Nieważne, czy czasami może troszeczkę się lepiej powodzi, czy gorzej, to nie ma znaczenia aż tak wielkiego, jak to, jak ma się moja dusza. A jak się ma? No tak, jak ją karmimy, tak się ma. Przywożę pozdrowienia ze zborów Kołobrzegów. Kiedy pod koniec nabożeństwa brat, który prowadził, mówi, skądkolwiek jesteś, zabierzcie pozdrowienia do waszych społeczności. I właśnie na ten temat troszeczkę chcę mówić, dlatego że byliśmy tam zeszłą niedzielę i wiecie, było nas trochę Wiślan tam. Czuliśmy się trochę jak troszkę w Wiśle. I jedna rzecz, którą chcę powiedzieć na początku w ogłoszeniach, to mnie też tak bardzo zbudowało, że tak powiem. Brat, który mówił ogłoszenia, mówi coś takiego. A chcę powiedzieć, że tam przy wejściu, mówię to dosłownie, jest taka lista. I jeżeli twój stosunek z Bogiem nie jest tak do końca uregulowany, to możesz się na tę listę tam zapisać. Tak sobie myślę, no o co to chodzi, a potem mówi, chodzi o chrzest. Jeżeli jeszcze jesteś osobą oczywiście wierzącą, ale jeżeli jeszcze nie zdecydowałeś tak na 100%, to tam jest lista, zapisz się. Potem będziemy rozmawiać i tak dalej. I zachęcał. I sobie myślę, ja nie wiem, czy oni co niedzielę to tak ogłaszają, czy nie, to nieistotne. Ale sobie myślę, jakie to jest ważne. I nagle zacząłem myśleć i myślę, muszę coś na ten temat trochę choćby powiedzieć, jak ważną rzeczą jest przypieczętowanie twojego chodzenia z Bogiem właśnie poprzez zanurzenie się w wodzie. Jak to ważne. Ja nie chcę dzisiaj może robić wykładu z Bożego Słowa, bo to by mi brakło czasu, zresztą nie to moja rola, ale chcę troszeczkę podzielić się swoimi myślami. Wiecie, wiele ludzi, wiele sióstr, braci mówi, ja chodzę z Panem, jestem naprawdę wierzącym, oddałem swoje życie Bogu, jestem świadomy, że On mnie oczyścił, ale ja nie widzę takiej potrzeby. Jakby to powiedzieć? Wiecie, to jest coś takiego, ja sobie myślę, że najwłaściwszą rzeczą byłoby zadać, czy w zasadzie, żebyś sam sobie zadał pytanie, to dlaczego nie? To czemu nie? Jeżeli ktoś mówi, jestem wierzący, chodzę, mam społeczność z Panem, to co, doświadczasz na co dzień Jego dobroci? Doświadczasz Jego wierności? Wiesz, że On jest kimś, na kim możesz swoje życie zbudować? No tak, no bo codziennie tego doświadczasz. To pomyśl przez chwilę, czy były sytuacje, czy była sytuacja, że On cię zawiódł? Że o nie, no tutaj nie. Prosiłem, myślałem, ale nie, zawiodłem się Boże na ciebie. Ja myślę, że nikt z was, którzy jesteście wierzącymi, którzy chodzicie z Panem, nie podniósłby teraz ręki i powiedział, tak, ja się zawiodłem, bo nie ma takiej możliwości. On jest wierny, to co obiecał, to wypełnia. Doświadczacie tego? Doświadczacie tego, doświadczamy tego wszyscy. Więc jeżeli masz jakieś rozterki, to dlaczego nie chcesz powiedzieć, Panie, w takim razie całą resztę swojego życia, nieważne w jakim wieku jestem, chcę już związać z Tobą na zawsze. I chcę, aby widzieli to aniołowie, aby widziały to moce ciemności, aby widział to i słyszał diabeł, aby widzieli i słyszeli to moje siostry, moje bracia, moja rodzina, aby wszyscy wokół, całe okręgi niebieskie widziały i słyszały, tak, ja należę do Chrystusa. Takie to oczywiste. Może podzielę się swoim świadectwem teraz. Nawróciłem się, kiedy miałem 16 lat, na spotkaniu młodzieżowym. Kiedy miałem 18 lat, zacząłem zastanawiać się tak. I wiem, że było to dzieło Ducha Świętego, żeby wstąpić do wody. Był to czas takich zawirowań troszeczkę w zborach naszych, chrztu nie było, a ja coraz większe pragnienie miałem. Miałem świadomość, że za niedługo mi trzeba iść do wojska. No bo tak sobie postanowiłem, że jak tylko skończę 18 lat, a oni mnie będą chcieli, to ja nie będę się bronił. Od razu chcę to mieć za sobą. No, młodzi mężczyźni, macie to szczęście, że dzisiaj tego nie musicie doświadczać. I wiedziałem, że nie jest to łatwa rzecz. Wiedziałem, że jestem w Bożym ręku, ale myślę sobie, jak bardzo pięknie byłoby być w wojsku, wiedzieć, że jestem nowonarodzony, ale też, że należę do Niego w 100%, co słyszeli inni, słyszały okręgi niebieskie, słyszeli aniołowie. Ja mam to świadomość i zdarzyło się we wrześniu w Cieszynie w zborze Elim był chrzest. Już wiedziałem, że pojadę. Wiecie, to był inny czas. Pamiętam sam z rodziny, jako że to nie było tak prosto wtedy pojechać do Cieszyna. Tata chorował, mama w domu przy nim. Pojechałem sam. Pamiętam ten moment. Pamiętam tą chwilę w wodzie. Pamiętam jak dziś. Jechałem z powrotem, pełen radości. Panie, teraz w 100% jestem Twój. Mogę iść do wojska. I w październiku mnie zwinęli. Modliłem się o jedno. Wiecie, w jakim pokojem jechałem? Wiedziałem, jestem w Bożych rękach. Nie wiedziałem, co mnie czeka. Na drugi koniec Polski, 700 kilometrów, nad samo morze. Ale Bóg jest wierny. I był wierny. Bracie, siostro, jeżeli Jemu oddajesz swoje życie, tak w 100%, powiesz, Panie, chcę być w Twoim ręku i nieważne, gdzie mnie poprowadzisz, jak jestem w Twoim ręku, On jest wierny. Wiecie, no nie był to łatwy czas, no co, nie będę Wam o wojsku opowiadał tutaj, ale dwie rzeczy. Modliłem się, Panie, byle tam był zbór, bo 2 lata, jak bez społeczności. Wiecie, Bóg dał mi miejsce, gdzie był zbór i to taki zbór, jak w jakim ja się wychowałem. Taki prosty, duży zbór. Dużo młodzieży, gdzie mogłem praktycznie potem po przysiędze co sobotę być na młodzieżowym, w niedzielę na nabożeństwie. To jedna rzecz. Ale wiecie, co mi zgotował jeszcze więcej? To było niesamowite. Po przysiędze przydział. Każdy dostaje swój przydział. No setki żołnierzy. Ja myślę, Boże, gdzie mnie poślesz? W jakie otoczenie? Wiecie, tam na Pomorzu to jednostki były w dzikich lasach, gdzieś gdzie po prostu czasami miesiącami się nie wychodziło. Fajne miejsce. I nagle wyobraźcie sobie przydziały Szalbot, elektryk na kompanii, na całej jednostce. No to myślę, czemu, Panie, jest setki elektryków? Czemu Szalbot? Ja już wiedziałem, czemu. Tutaj, Szalbot, masz klucz od swojego warsztatu. A już wiedziałem, że ten warsztat tam dalej pod lasem, oddzielny budyneczek i jako jedyny mam do niego klucz. Wyobrażacie sobie 2 lata? Wyobrażacie sobie Bożą troskę? Mieć swój klucz i wtedy, kiedy kończą się już zajęcia i tak dalej po obiedzie, biorę swój klucz, tam miałem Biblię i ciszę, i spokój. I tak przez 1,5 roku. Potem dołączył do mnie pewien, no dzisiaj mogę powiedzieć brat, wtedy gorliwy katolik, taki pragnący. Janek, mogę przychodzić do ciebie się modlić i czytać słowo? Pewnie, przychodź. Patrzcie się, jaki Bóg jest dobry. Potem pomyślałem, warto nie zastanawiać się, nie kombinować, tylko powiedzieć, Panie, wszystko, co masz dla mnie, chcę brać z Twojej ręki, ale też, Panie, całe swoje życie chcę Ci oddać. Warto, naprawdę. Poprowadzi takimi dziwnymi drogami, że ja do dzisiaj nie rozumiem. No cóż oni w Szalbocie widzieli, że mu dali warsztat. Bóg wiedział, że ja tego potrzebuję. Bo co robić wśród na sali 12 chłopa, całkowicie pogrążony w grzechu? Wyobrażacie sobie teraz, wierzący człowiek, co robić wśród nich? Jakie rozmowy, jakie życie? Co się tam działo? Nie musiałem brać w tym udziału. Przychodziłem tylko na spanie. Chwała Panu, niech będzie za to. Także jeżeli, bracie, siostro, jeszcze, czy może ktoś tam z rodziny, jeszcze się wahacie, no to czemu? to czemu? W przyszłą niedzielę chcemy mieć chrzest tutaj. Mam coś więcej powiedzieć? Cóż więcej powiem? Nie wiemy nawet gdzie. No tak, nie wiemy gdzie. Jesteśmy zdecydowani, jak jest taka piękna pogoda, aby było w rzece. Ale to na razie chyba dzisiaj nie ma znaczenia. Wszystko w tym tygodniu zorganizujemy. I myślę, że czasami, chociaż nie powinno to być regułą, czasami takie spontaniczne coś też ma swój urok. Ważne, aby Bóg się do tego przyznał, abyśmy mieli naprawdę, a wierzę, że będziemy mieć taki dobry, błogosławiony czas. Potem, siedząc w zboży z moją żoną z tyłu, słyszę, jak kaznodzieja, który wychodzi i ma główne kazanie, zaczyna, oczywiście kazanie było na temat kwarantanny, nawiązując potem do historii Mojżesza, który wiemy, jak to w jego życiu wyglądało, też kiedy zabija Egipcjanina, musi uciekać i tak dalej. I to tam kaznodzieja mówi, że to miał taką kwarantannę też. I bardzo, bardzo tak to ciekawie przedstawiał. Czas odosobnienia gdzieś. I potem zaczyna mówić o świadectwie, które słyszał latem. I mówi, jako że jest tu was sporo z Wisły, to przypomniałem sobie świadectwo pewnej rodziny z Wisły. Ja już wiedziałem, kto tam latem był. Brat Krzysiek z siostrą Elą. I oni mu opowiedzieli pewną rzecz. I on zaczyna to opowiadać. I mówi o pewnej siostrze, która mieszkała wysoko w górach i też miała kwarantannę. Tak to nazwał. Mówi, że zimą, kiedy śnieg ją zasypał, to nie wychodziła z domu, musiała być. I potem, kiedy wiosna przyszła, to z utęsknieniem czekała, że znowu będzie mogła być w zborze. I ja mówię, on chyba o mojej mamie mówi. Tak, mówi, mieszkała z córką tam, prawdopodobnie syna też. No to już wiedziałem, o kim mówi. I potem opowiada całą tę historię, łącznie z tym, jak moja mama tu z tego miejsca odeszła. Starsi pamiętacie, było to 19 lat temu. I potem zadaje pytanie, skoro was jest tyle z Wisły, czy ktoś by mógł potwierdzić, że jest to prawda? Wstaję i mówię, tak, to jest prawda, to była moja mama. A wszyscy, wow, wow. Wiecie, i taka refleksja przyszła do mnie. Nie opowiadam tego po to, żeby pochwalić się, oj, tam nawet o mojej mamie mówili, nie o to chodzi. Potem przyszła taka refleksja do mojego życia. Fajnie jest mieć kogoś w tym przeszłym pokoleniu, z kogo możemy brać przykład, wzór, kogo możemy mile wspominać. Zresztą Słowo Boże mówi, list do Hebrajczyków też mówi, mając wokoło siebie tak wielki obok świadków. Wiecie, to jest mowa o tych, którzy znamy z kart Biblii, ale też o tych, którzy jeszcze niedawno siedzieli między nami, byli. Pamiętamy ich życie, rozpamiętujemy ich drogę, ich chodzenie z Panem. To jest wielki obłok świadków. Ale co dalej jest powiedziane? Ale biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Czyli wspominajmy ich, patrzmy na nich, ale my ich życiem żyć nie będziemy. I wtedy przychodzi do mnie taka refleksja. Fajnie, że twoja mama tak żyła, że dzisiaj ją nawet po 20 latach wspominają gdzieś na drugim końcu Polski. Bardzo fajnie, to cenne. Ale co tobie to pomoże? Fajnie, że mój dziadek był jednym z pionierów na tym terenie. Czasami słyszę nawet jeszcze u starszych, jak opowiadają, brat Szalbut z Wyrmalinek, to mój dziadek, którego ja nie znałem. Ale on był też Bożym mężem. I bardzo to cenne, tak zaczęło to do mnie docierać. To cenne, że masz takie świadectwo. Ale kiedy kiedyś staniesz przed Chrystusem, to ci w żaden sposób nie pomoże. W żaden sposób. Bóg ma synów i córki, nie ma wnuków, prawnuków. Nie ma czegoś takiego. Wiecie, nagle dotarło do mnie, kiedy kiedyś staniesz przed sądem Chrystusowym, to nie jest tak, jak przed ludzkim sądem, gdzieś ktoś ma sprawę i teraz jest tam oskarżyciel, obrońca i tak dalej. No i no, taka okoliczność łagodząca. No taka, no może weźmy z tej strony, popatrzmy, no z tej. Tam nie będzie tak. Nie będzie tak, jak tutaj może nagle na rozprawie, jak się to mówi, wyciągam asa z rękawa i o, a moją mamę. Panie Boże, pamiętasz? Pamiętasz? A mój dziadek? No i Bóg powie, no dobra, ze względu. Nie. Pan chce i oczekuje na moje osobiste życie. I tam się będzie liczyć tylko to, jaką relację ty osobiście miałeś ze mną. Osobiście. To, że moja mama, mój dziadek, mój tata, tak, to była ich relacja osobista, ale nagle sobie uświadomiłem, ale dzisiaj to ci nic nie pomoże. Choćby jak piękne było życie, odejście, cokolwiek, Pan zapyta, a jaką ty masz relację ze mną? Dzisiaj, teraz, jak blisko jesteśmy. I to są takie moje przemyślenia z ostatniego tygodnia. Zanim będziemy słuchać Bożego Słowa, to tak chciałem się tym podzielić. Jeżeli masz pragnienie w swoim sercu, nie myśl dłużej, nie wahaj się. Bo naprawdę ja mówię, żyjemy w takim czasie, że my nie wiemy, czy za rok, za dwa będzie znowu tak, że będziemy mieć możliwość się zgromadzać, zorganizować chrzest. No bo a może poczekam. Wiecie, niektórzy mówią, ja jeszcze nie jestem tak dobry, no. Jeszcze zdarzają się mi upadki i ja muszę to pierwsze jakoś tak wyprostować wszystko, to swoje życie, a potem jak już będę tak dobry, ja mówię o chrzcie teraz, no to tak, wtedy będę mógł tak spokojnie wejść do wody. Wiesz, chcę ci powiedzieć, że po chrzcie też ci się mogą zdarzyć upadki jeszcze, bo jesteśmy w drodze i też się mogą zdarzyć. Krew Jezusa będzie tą, która cię będzie oczyszczać. On będzie korygował twoje życie, jeżeli będziesz na 100% w Jego ręku. Więc niech Bóg błogosławi dalsze nabożeństwo i wasze, i nasze decyzje. Amen.